Inspiracje z konferencji Ewangelicznej Polski.
Przypomnijcie sobie takie sytuacje z waszego życia, w których świadczyliście komuś o Bogu i które, jak wspominacie dzisiaj, to są takimi perełkami. Ja też mnóstwo takich sytuacji pamiętam. I na przykład na ostatnim Poland Rocku, jak byłem na ewangelizacji przez tydzień prawie, pamiętam, że szczególnie Michałów, nie wiem dlaczego, mi się kojarzyli z moim synem też Michałem, ale szczególnie chłopaków o imieniu Michał spotykałem dzień po dniu. Gdzieś tam podchodzili z puszką piwa, próbowali tak na luzie porozmawiać chwilkę i pewnie pójść dalej tam, gdzie szli. Ale okazywało się, że przez pierwsze 5 minut rozmowy miałem wrażenie, że ona zmierza donikąd i nic z tego nie będzie i za chwilę rzeczywiście się rozstaniemy i pójdziemy dalej. Ale słuchajcie, okazało się, że rozmawiamy pół godziny, 40 minut i naprawdę jesteśmy bardzo głęboko, jeśli chodzi o jego życie i nawet jeśli chodzi o to, czym ja się dzielę z nim, jeśli chodzi o moje życie. Inną taką sytuację kojarzę kiedyś w Kielcach na uczelni. Byłem z takim Adrianem na ewangelizacji i podchodzimy z takim diagramem, który później wam pokażę, do jednego studenta. On mówi, co tam macie i tak dalej, czy możesz tu wypełnić, coś tam zrobić. On mówi, tak, ale nie mam czasu za bardzo, mam tylko 3 minuty. Tam wyszło mu, że jest ateistą w ogóle. I wiecie, okazało się, że rozmawialiśmy ponad godzinę i to, do czego on był zachęcony po naszej rozmowie, to do tego, żeby sięgnąć do Biblii i poszukać tam odpowiedzi na różne swoje pytania. Też jestem aktywny w miarę aktywny na różnych portalach w internecie. I jednym z nich jest Szukając Boga, nie? Ale inny to też jest Każdy Student, gdzie ludzie mogą przeczytać artykuły, zadać jakieś pytania i są tacy odpowiadacze jak my, którzy odpowiadają. I jedna kobieta kiedyś napisała takie pytanie, a dlaczego w czasie mszy robimy taki 3 razy znak krzyża? I wiecie, mógłbym tak naprawdę, nawet zasięgnąłem opinii mojego przyjaciela, teologa katolickiego, żeby mi powiedział, wyjaśnił, że mógł dobrze odpisać profesjonalnie i mógłbym odpisać i moglibyśmy się pożegnać. Ale się okazało, że korespondowaliśmy ze sobą kilka tygodni. I jeden z jej, fragment jej, jednego z ostatniego maila, który od niej dostałem, bo to drogą mailową się porozumiewaliśmy. Wiecie, na początku jej zrozumienie Ewangelii było bardzo tradycyjne i polskie. Że wszyscy są dziećmi bożymi, że uczynki są potrzebne do zbawienia i tak dalej. No wiecie, to nie muszę wam mówić, nie? I teraz to są jej słowa, które mi napisała w jednym z ostatnich maili. Mam w domu od bardzo dawna Biblię, ale coś mnie powstrzymywało, aby ją zgłębiać. Kilka razy próbowałam. Wydawała mi się trudna i obca. Szybko się zniechęcałam, ponieważ nie potrafiłam zinterpretować tego, co przeczytałam. Pewnie brakowało mi przewodnika. Zbawienie jest łaską z chwilą wiary w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Wiara w ukrzyżowanego Jezusa, poddanie się Jego woli, dobrowolne otwarcie się na Boga, to czyni nas zbawionym. Każdy człowiek jest Bożym stworzeniem, ale nie każdy jest dzieckiem Bożym. Wcześniej myślała inaczej. Zaprosiłam Go do swojego życia, niech stanie się Jego wola, On jest drogą, prawdą, życiem. W Jego ręce oddaje siebie. Wiecie, z prostego pytania, nie? Na które można po prostu odpowiedzieć i się pożegnać, a skończyło się to w taki sposób. Dlaczego te sytuacje tak się skończyły? I spróbujemy właśnie dzisiaj o tym porozmawiać. Co może wpływać na to, na nasze rozmowy z ludźmi, na ich jakość, na to, jak druga strona czuje się, jak ludzie czują się po drugiej stronie naszej rozmowy. I teraz mam do was inne pytanie. Jak myślicie, jakie błędy chrześcijanie najczęściej popełniają, kiedy próbują dzielić się Ewangelią z innymi? A jak myślicie teraz o tej dziedzinie w swoim życiu? Jak myślicie, jaka jest jedna rzecz, gdzie chcielibyście zobaczyć zmianę, rozwój w swoim życiu? Pomyślcie przez chwilę, nie musicie tym się dzielić. Jakie zmiany potrzebujecie? Gdzie widzicie słabość, słaby punkt tego? I pamiętajcie to, co przyszło wam do głowy. Okej? Okay? Jeśli chodzi o mnie, co się zmieniło, na razie nie będę też wam mówił o tym, ale ponieważ mam okazję i Bożą łaskę dzielić się Ewangelią gdzieś tam troszkę ponad 30 lat i rzeczywiście jeszcze, no i podzieliłbym to tak na pół, że pierwsze 15 lat inaczej do tego podchodziłem, ostatnie 15 lat inaczej do tego podchodzę. Pierwsze 15 lat, ci, którzy wtedy funkcjonowali też z was w życiu chrześcijańskim, wiecie, że w Polsce było mnóstwo otwartych ludzi, których można było spotkać na ulicy. Mogłem tak naprawdę wyciągnąć jakąś broszurkę, przeczytać z nimi razem. Gdzieś tu ją pewnie mam. To było pierwsze spotkanie z nimi. Oni dobrze zrozumieli, co mam na myśli. Kiedy wezwałem ich do modlitwy, to się pomodlili i rzeczywiście ich życie się zmieniało. No i to była najczęściej taka, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. Nie? I z tym nie było problemu. I ja raczej byłem agresywny w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Mówiłem prosto z mostu. I spotykałem najczęściej ludzi przygotowanych do tego, którzy byli takimi gotowymi owocami do zebrania. Jednak nie wiem, czy macie takie poczucie, jakbym mówił w ogóle o jakiejś innej rzeczywistości, jak patrzymy na to, jak jest dzisiaj. Tak? Ile razy wam się zdarza inicjować rozmowę na duchowe tematy albo dzielić Ewangelią z kimś i widzicie, że ta osoba jest daleko w lesie jeszcze. Nie jest gotowa na Ewangelię. I ja również to dostrzegłem i stwierdziłem, że potrzebuję uczyć się tego, jak rozmawiać dzisiaj z ludźmi, żeby oni chcieli ze mną rozmawiać, żeby oni chcieli zadawać pytania, żeby oni chcieli też słuchać mnie. Więc o tym ta dzisiejsza sesja. W dużej mierze to, co mi pomogło, byłem troszkę zainspirowany też tą książką. Boża Przestrzeń właśnie ona się nazywa. Autor to jest Doug Pollock. Mieliśmy z nim kiedyś warsztaty też tutaj w Polsce wśród liderów, studentów i to bardzo mocno wpłynęło na moje podejście, na mój sposób myślenia, który rozwijam od kilku lat w swoim życiu. Więc jaką mamy sytuację? Z jednej strony jestem ja, który jest osobą szczególną. W jakiś konkretny sposób ja usłyszałem Ewangelię, w jakiś konkretny sposób na nią zareagowałem i przyjąłem. I w jakiś konkretny sposób mi ją głoszono i też moje życie się zmieniło. Tak? Spotykam drugą osobę, z którą chcę porozmawiać. Jest to osoba stworzona przez Pana Boga. Jest wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej osoby jak ona. Ma takie, a nie inne doświadczenie już Pana Boga w swoim życiu, chociaż czasem może być tego świadoma, a czasem nie. Jesteśmy różni. I przepraszam. Jakie mogę popełnić błędy w tej sytuacji? Ja sobie wypisałem tak na szybkiego z głowy 9. Jakie błędy mogę popełnić, rozmawiając z nią o Bogu? Po pierwsze, wchodzę nagle i brutalnie z butami do jej życia i chcę dotknąć bardzo osobistych kwestii. Czyli też niewrażliwie, tak? A po drugie, nie interesuje mnie jego życie, muszę mu powiedzieć Ewangelię. To jest moja rola, to jest moje zadanie, to jest mój cel. Najważniejsze, powiedzieć Ewangelię i to całą. No bo jak już się rozstaniemy, to pewnie pójdzie do piekła, jak się nie nawróci tutaj przy tej rozmowie, tu i teraz. Trzecie, najlepiej zadziała sposób, w jaki mi głoszono i forma nawrócenia jak u mnie. Jest konkretna szufladka, forma i teraz najlepiej jak on by tak to usłyszał właśnie, czyli ja przeczytam mu taką książeczkę i niech przeczyta tą modlitwę razem ze mną, która tutaj jest napisana. Ja nie mówię, że to może nie działać, bo dzisiaj też się spotkałem, że to działa, ale nie jako powszechne narzędzie i nawet u mnie, mi czytano tą książeczkę 30 parę lat temu, ale też nie w taki sposób oddałem swoje życie Panu Bogu. Kolejna rzecz. Jeśli się ze mną nie zgadza, to muszę go wyprowadzić z błędu. Kolejna. będę go przekonywał tak długo, aż mi przyzna rację. Wygrana jest po mojej stronie, no bo prawda jest tak naprawdę po mojej stronie, tak? Następna. Słowo Boże ma moc i ono go przekona, więc użyję jak najwięcej fragmentów z Biblii. Tutaj się spotkałem też z taką argumentacją osób, które właśnie mają takie podejście, że przecież Słowo Boże jest namaszczone, ma moc i właśnie kiedy je mówimy, nawet jeśli ta osoba nie rozumie, co mówimy, no to ono działa po prostu, nie? Nie mówię, że nie. Może tak się zdarzyć i Bóg może użyć wszystkiego. Kolejne. Udowodnię, wykażę, że jest grzesznikiem. Nawet jeśli jest ateistą, to ja mu udowodnię, że jest grzesznikiem, chociaż dla niego to nie ma kompletnie znaczenia w tym momencie jego życia. Ja pamiętam.
Przed Bogiem jeszcze, nie?
Tak, tak, tak. I ja pamiętam, były takie filmiki na YouTubie, gdzie w taki sposób prowadzono ewangelizację. Ja kiedyś też poszedłem z takim studentem na UJ-cie w Krakowie na ewangelizację i właśnie to, co widziałem u niego, to on do każdej osoby podchodził i próbował jej wykazać, że ona właśnie grzeszy, że ona kłamie, że cudzołoży, że kradnie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle i zasługuje na piekło i potrzebuje ratunku.
Ja nie wiem, czy kojarzysz Rega Comforta. On właśnie w taki sposób ewangelizuje.
Tak.
W sensie ma owoce.
Ja wiem, tak jak mówię, Bóg może użyć wszystkiego. Tak? Ale to, co ja widziałem w przypadku tych rozmów z tym chłopakiem, to, że nikt nie chciał z nami dłużej rozmawiać jak 3-4 minuty. Ponieważ on nie słuchał ich, tych osób, z którymi rozmawiał, nie był zainteresowany tak naprawdę ich życiem i w związku z tym nie był w stanie dobrać właściwej formy pomocy im. Więc no, to jest, według mnie to jest błąd, jaki ja nie chciałbym popełniać. Nie?
To, czego ja się... Łaska dla skruszonych, prawo dla zatwardziałych. Nawet on tutaj rozróżnia nawet w takiej kwestii. Nie? Więc to też nie ma takiego sztywnego podejścia. Mm-hmm.
Kolejny błąd, jaki mogę popełnić, użyję znanej mi i sprawdzonej metody narzędzia od początku do końca. Tak jak to robię zawsze. Więc właśnie w przypadku tego studenta, z którym byłem na ewangelizacji, on w każdym przypadku, niezależnie od osoby, robił to samo. Nie mówię, że Bóg nie może tego użyć. Nie? I ostatnia. Ważniejsze jest to, co ja mam do powiedzenia, niż on. I to, czego ja się uczę w tych rozmowach, to jest troszkę tak, jakby Pan Bóg przed każdą rozmową dawał mi taki komunikat. Ok, Jurek, stop. Ja stworzyłem tą osobę. Ja już działałem w jej życiu przez różne osoby, przez różne okoliczności. A teraz chcę użyć Ciebie, jeśli Ty mi pozwolisz, chcę użyć Ciebie, ale na moich warunkach, nie na Twoich, i posunąć ją jeszcze bardziej w stronę krzyża, w stronę zrozumienia Ewangelii, aby zrozumiała moją miłość, łaskę, to, co Jezus zrobił na krzyżu. I czy jesteś na to gotów, nie? Pamiętaj, że Ty tu jesteś gościem, więc nie bądź intruzem. I to jest postawa, której ja od kilku lat potrzebowałem i cały czas potrzebuję się uczyć. Właśnie ten Doug Pollock w tej książce powiedział takie zdanie. Bo to jest a propos tego jeszcze, że wiecie, w takiej rozmowie to jest jakby jedna strona, to jest moja uwaga skupiona na tej osobie, a druga równolegle musi być skupiona na tym, jak Duch Święty chce poprowadzić mnie w tej rozmowie. Tak? I co On chce, żebym ja powiedział, jak chce, żebym jej pomógł. Więc to mi troszkę przypomina takie tłumaczenie symultaniczne. Że musisz tu odbierać, przekazywać dalej i tak dalej. I musisz mieć ten mózg troszkę taki. I właśnie ten Doug Pollock powiedział coś takiego. Kiedy przekraczamy prędkość, wyprzedzamy działanie Ducha Świętego, słuchanie innych, kierowane przez Ducha Świętego, wymaga od nas jednoczesnej otwartości na Jego cichy głos. On odciąga nas na bok i poprawia, jeśli nie zachowujemy właściwej prędkości. I wiecie, kiedy ja uczę się to robić, to zauważam to, że czasami po takiej rozmowie jestem wręcz zadziwiony, jak ja rozmawiałem, jakich przykładów używałem, skąd mi się one w ogóle brały. O co pytałem, czego się dowiedziałem od tej osoby. W ogóle jestem zadziwiony, jak skończyła się ta rozmowa. Jestem zadziwiony reakcją tej osoby. I rzeczywiście wiedziałem, że Pan Bóg tym kierował, a ja tak naprawdę chciałem być tylko Jego narzędziem i świadkiem Jego działania podczas tej rozmowy. Zresztą jak pamiętacie, Paweł w liście do Koryntian napisał, że w miejsce Chrystusa sprawujemy to posłannictwo. Więc zróbmy to tak jak On by chciał zrobić. Traktujmy ludzi tak, jak On by ich traktował, kiedy by się z nimi spotkał. Tak? To jest niesamowity przywilej też, wyróżnienie, ale też wielka odpowiedzialność z naszej strony. Więc jaka postawa mi tu jest potrzebna? Tak naprawdę Boża miłość, pokora, okazywanie szacunku i zainteresowania drugiej osoby. Czy też, jak słyszałem takie fajne zdanie, staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym. Czyli jest odwrotna kolejność. Bardzo mi się podoba, właśnie w tej książce tego nie ma, ale na jednych z warsztatów właśnie ten tak Pollock użył takiej ilustracji, nie w takiej formie, którą ja wam pokażę, on bardziej opowiadał to. Ja sobie zrobiłem taki baner. Ciekawe jest dla mnie to, że kiedy zamówiłem sobie ten baner, poszedłem po odbiór i tam wykazałem panu kilka skaz i błędów. I mówię, a dobra, to niech pan sobie weźmie go za darmo. I dla mnie od razu to był taki moment, no jak tego nie wykorzystać? Za darmo ktoś mi coś daje. Jak tego nie wykorzystać, żeby powiedzieć Ewangelii? Rzeczywiście mogę podzielić się Ewangelią, zostawić swoje świadectwo. Ale tak na marginesie. Co wam to przypomina? Co to jest? Jakie? Jakiego? Tak jest. Czy znacie zasady do futbolu amerykańskiego? Mniej więcej? Słucham? Tak, więc no to boisko nazywa się, ma taką potoczną nazwę rusztu, nie? No bo jest podzielone właśnie na takie linie, które są oddalone od siebie chyba o 5 yardów, gdzie yard to jest mniej więcej metr. No i tam chodzi o to, że trzeba przesuwać się ze swoją drużyną i z piłką można ją przekazywać sobie na różne sposoby. Oczywiście jesteś zatrzymywany po drodze. I zdobywać kolejne 10 yardów tak naprawdę. Przesuwać się tutaj w tą stronę i tam zrobić to przyłożenie na końcu. Tak? I dlaczego podoba mi się ta ilustracja odnośnie ewangelizacji? Jeżeli tutaj jest Ewangelia, gdzie rzeczywiście ktoś usłyszy Ewangelię, przyjmie ją, uwierzy, to jak sami stwierdziliście, niewiele osób spotykamy, którzy są już tak bardzo blisko, którym wystarczy tylko powiedzieć i oni już oddadzą swoje życie Panu Bogu. Większość osób spotykamy dużo dalej od tego końca boiska, tak? I co ja potrzebuję zrobić? Potrzebuję odkryć, w którym miejscu tego boiska oni są i potrzebuję im pokonać kolejne 10 yardów w stronę krzyża. Jeśli nie są na to jeszcze gotowi, jeśli nie są jeszcze tutaj. Tak? Super jest spotykać takie osoby, ale jak sami stwierdziliście, dzisiaj to jest wielka rzadkość. I oczywiście, jeśli będzie więcej robotników na to żniwo, jeszcze więcej i jeszcze więcej będzie z nas siać Ewangelię, to wtedy częściej będziemy spotykać ludzi, gdzie będziemy mogli też, tak jak dzisiaj pastor Krzywodaj też mówił, zbierać te owoce. Co myślicie o tym porównaniu? Jak wam się to podoba?
Super.
Wiecie, przeciwieństwem do tego dla mnie byłoby gra w koszykówkę, gdzie przez boisko, wiecie, możemy przerzucić piłkę przez całe boisko i już jestem po drugiej stronie i tam zdobywam gola. Znaczy kosza. Nie? Więc dzisiaj bardzo rzadko rozmowa ewangelizacyjna ma taki przebieg jak w koszykówce, gdzie jest ostra, szybka, wartka gra i szybko zdobywamy piłkę. Najczęściej to jest coś takiego, gdzie to jest podzielone na różne etapy. I teraz ja, Jurek, właśnie spotykam się z tą drugą osobą i nie wiem, gdzie ona jeszcze jest na tym boisku. Nie wiem, co Bóg robił w jej życiu do tej pory. Więc żebym ja wiedział, jak ja mogę jej pomóc, to jest tak, wyobraźcie sobie lekarza, który ktokolwiek by do niego nie przyszedł, to wypisuje taką samą receptę. Nie wie, co tej osobie jest, co jej dolega tak naprawdę, ale ja kiedyś chodziłem do takiej pani doktor, neurolog, ponieważ miałem taki mini udar kiedyś, kilka lat temu. Wiecie, i co, boli pana głowa, tak? I tak dalej. No to przepiszemy to. Przyszedłem za jakiś czas, kiedy była umówiona wizyta, co nie pomogło, no to teraz przepiszemy to. I tak dalej. I to w końcu już przestałem do niej chodzić, żeby nie próbowała już na mnie jak na śwince troszeczkę. Ale właśnie czasami traktujemy tak ludzi, nie? Że najlepszą receptą jest właśnie Jana 3,16 dla ciebie i to musisz zrobić. Chociaż ta osoba w ogóle nie ma pojęcia, czym jest Biblia, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, a doświadczenia z życia ma takie, że nawet jakby istniał, to jest na niego wkurzona i obrażona i ma go dosyć. Ale ja tego nie wiem, no bo ja jej muszę powiedzieć Jana 3,16, tak? A jedna z rzeczy, która mi bardzo pomaga, to zadawanie pytań. I ja widzę, jak naprawdę właśnie one zmieniają kierunek, jak one pokazują taki punkt zwrotny każdej rozmowy. Jak na początku myślę o tym, że jest beznadziejnie, nie wiadomo, czy z tej rozmowy cokolwiek będzie, to one właśnie po pierwsze pomagają mi odkryć, kogo spotkaliśmy, a po co? No, bo tylko wtedy będę wiedział, jak tej osobie pomóc, do czego mogę ją zachęcić, do czego mogę ją wezwać. Więc w przypadku tego ateisty w Kielcach ważne było wskazanie mu w ogóle, czym jest Biblia i że może być takim źródłem do tego, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania, które też on sobie zadaje. Oczywiście potem już on nawet w trakcie tej rozmowy mnie pytał o różne rzeczy i ja mogłem podzielić się też swoją historią, swoim świadectwem i na to też było miejsce. Ale nie robiłem tego na siłę. Chociaż zawsze to jest moim pragnieniem i moim celem. Od wielu lat. Po drugie, zadawanie pytań, bo już Bóg działał w życiu tej osoby. Ja chcę dowiedzieć się, jak i ewentualnie jak ona reagowała. Niezależnie od tego, czasami była tego świadoma, czasami być może nie. Ale chcę się więcej dowiedzieć. Więc jak ktoś mi na przykład bardzo lubię to narzędzie, później wam pokażę, pewnie skojarzycie ten diagram światopoglądowy, ale powiedzmy, wychodzi komuś, że jest deistą światopoglądowo, gdzie Pan Bóg stworzył ten świat i zostawił go samemu sobie. Nie? I ja pytam się tej osoby, no a jak było kiedyś? Co wpłynęło na to, że zmieniło się? A czy modliłeś się kiedyś? Albo czy teraz ci się zdarza modlić? Nie? I wtedy się zastanawia, no tak, modlę się. No ale dlaczego się modlisz, skoro Pan Bóg nie działa przecież, nie reaguje, nie jest zainteresowany już tym światem, nie? I w tej rozmowie wspólnie odkrywamy tak naprawdę, tylko wiecie, ja nie mówię, bo nie rozmawiam z nim z pozycji tutaj, gdzie jest krzyż, gdzie ja jestem, ale ja chcę wejść w to miejsce, w którym on jest i w tym miejscu rozmawiamy na temat Pana Boga. Czyli jemu pomagam odkrywać to, czego on jeszcze nie wie i nie odkrył, ale z tego miejsca, w jakim on się znajduje na tym boisku. Żeby zrobił te kolejne 10 yardów w stronę krzyża. No i to, co mówiłem już wcześniej, że ja wchodzę w konkretnym i krótkim epizodzie jego życia i chcę zachowywać się jak w gościach. Z szacunkiem do gospodarza tego życia i do Stwórcy. Więc pamiętajcie, ja tu nie jestem Panem, ja znam całą prawdę, ja ci tu zaraz wszystko powiem, tak? Ja jestem w gościach. Pan Bóg w swojej łasce i dobroci chce mnie użyć w Jego dziele. To nie jest moje dzieło. Poza tym im więcej dowiem się o tej osobie, to będę wiedział, na co położyć nacisk w moim świadectwie, w mojej historii, którą będę mu opowiadał, bo nie muszę opowiadać wszystkiego. Dlaczego mam, wiecie, kiedyś tak naprawdę opowiadałem swoją historię gdzieś tam na Kaukazie, w Karaczajewskie chyba, czy gdzieś, nie pamiętam, co to było, chyba za miejscowość akurat. Jak mówię, wiesz, jeździłem sobie na gapę tramwajami, nieuczciwie żyłem i tak dalej, a on w ogóle nigdy tramwaju na oczy nie widział. No bez sensu. Więc ja mogę się trzymać twardo swojej historii, to czego się wyuczyłem, i niezależnie z kim rozmawiam, będę mówił za każdym razem to samo. Nie? Chodzi o to, żebym ja go poznał, wysłuchał i swoją historię dostosował do tego, jaką on ma potrzebę. Albo jeszcze często w tej rozmowie wykorzystuję te informacje, które zdobyłem właśnie od niego, o jego życiu, o jego doświadczeniu i nawiązuję właśnie do tego doświadczenia w tej rozmowie. I wtedy on widzi, że rzeczywiście ja go słucham, że okazuję mu szacunek i on za chwilę jest gotowy zadawać mi pytania i okazywać zainteresowanie w drugą stronę. I dlatego te rozmowy, które na początku wydają się do niczego nie prowadzą, potem trwają godzinę, półtorej i potem ktoś mi mówi, słuchaj, nigdy do tej pory nie rozmawiałem o Bogu w taki sposób, nie? I to jest niesamowite. Chociaż dzisiaj ludzie mają bardzo dużo trudnych pytań, nie można też ich lekceważyć, ale nie można dać się też wciągnąć w odpowiadanie na te pytania, bo będziemy tak wałkować tematy księży i kościoła i polityki i tak dalej. Ja często jak dzielę się Ewangelią podczas biegania czy jazdy na rowerze gdzieś tam na Błoniach w Krakowie, no to zagabuję ludzi i widzę, że rzeczywiście mają potrzebę się wygadać, bo nie mają z kim. Więc daję im jakąś przestrzeń. Rzeczywiście ich wysłucham, dopytam coś tam, ale próbuję gdzieś rozmowę nakierować właśnie na Ewangelię, na tyle, na ile to jest możliwe. Więc bardzo potrzebne, to co też Doug wspominał w swojej książce, jest potrzebna taka postawa podejścia słuchania refleksyjnego. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest. Że kiedy słucham kogoś i próbuję go dopytywać o coś, czyli na przykład, więc jeśli dobrze cię rozumiem, to coś tam, tak? Albo pozwól, że upewnię się, że właściwie cię rozumiem, ty coś tam. Albo mówisz, że czujesz się tak i tak, czy to prawda? Dobrze cię rozumiem? Więc to ludziom pokazuje, że ja go rzeczywiście słucham. Że jestem zainteresowany jego życiem. Albo czyli naprawdę ważną sprawą dla ciebie jest to i to. Czyli tutaj nie krytykuję to, że on nawet źle myśli o Bogu, o Jezusie, o chrześcijanach i tak dalej. Ale mówię, czyli rzeczywiście dla ciebie jest to ważne. Widzę, że dla ciebie jest to ważne. Wiecie, patrzmy na to w taki sposób, że wierzymy w to, że Pan Bóg włożył w życie każdego człowieka pragnienie poznania Go. I każdy jest na jakimś etapie tej drogi odkrywania Go i poznawania. Więc na tym etapie ważne jest dla Niego to i to. Więc doceńmy to, że On poszukuje tak naprawdę, że ma tą wrażliwość duchową, na ten moment znalazł to. Tak? Ale doceńmy to, że rzeczywiście nie jest bierny. Albo ciekawe jest to, co mówisz, czyli myślisz, że tak, jest tak i tak? I to ludziom pokazuje, że nie jestem tutaj po to, żeby pouczać, głosić, bić Biblią po głowie, ale rzeczywiście jestem zainteresowany tym konkretnym w indywidualnym podejściu, tym konkretnym przypadkiem, tą konkretną osobą, jej życiem, jej miejscem, w jakim ona jest. Tak, tak. Ja patrzę pod kątem tego, co wyciąć, a co nie. Miałem w planach coś takiego, ale nie wiem, czy właśnie z tym zdążymy. Zobaczę, co mam dalej. Ale spróbujmy, przynajmniej w jedną stronę. Słuchajcie, tak jak siedzicie w parach albo w trójkach, przy stoliku jak siedzicie, zróbcie takie ćwiczenie, że jedna osoba będzie tym wierzącym chrześcijaninem, który chce rozmawiać z kimś na duchowe tematy, podzielić się Ewangelią być może i tak dalej. Druga będzie po drugiej stronie. Tylko ta, która będzie po drugiej stronie, przypomnij sobie, w jakim miejscu byłeś przed nawróceniem, przed takim świadomym pójściem za Bogiem. Nie to, co dzieje się u ciebie teraz w twoim życiu, ale wtedy zanim podjęłaś taką świadomą decyzję, co było w twoich myślach, w twoim życiu, jak się miałeś. I ta wierząca osoba niech spróbuje dowiedzieć się jak najwięcej o tej osobie, z którą rozmawia. Ja wiem, że... Nie. Ja wiem, że w takich rozmowach, wiecie, jest wyścig z tym, że jak najszybciej muszę wystrzelić z tą Ewangelią. Jak najszybciej muszę wystrzelić z tym swoim świadectwem. I niech ta osoba już skończy mówić, bo ja już czekam tak naprawdę na przedbiegach i chcę wystartować. Tak?
Krótko mówiąc, ta osoba niewierząca, która ma rolę niewierzącą, ma grać, ale siebie z tamtego czasu, kiedy tak. Była niewierząca.
Tak, dokładnie. Więc wtedy będzie łatwiej niż coś tam wymyślać. A twoją rolą jest twoją rolą jest jak najwięcej dowiedzieć się o tej osobie, ale też pod tym, zadawaj pytania pod tym kątem, żeby też zahaczały one troszkę o Pana Boga. Myślę, że taka świadomość tego, w czym uczestniczymy, słuchajcie, to jest niesamowite, że jesteśmy w tym momencie świadkami tego, że ktoś może podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu i w swoim istnieniu w ogóle. I my możemy być tego świadkami. I my do tego możemy być również użyci przez Pana Boga. Ale pod warunkiem, że to, co powiedziałem, Pan Bóg mówi, Jurek, stop, zrobimy to na moich warunkach. Ja już działałem w życiu tej osoby, użyję też chętnie ciebie, ale pozwól mi siebie użyć. Nie? Zrobimy to. Cieszę się, że chcesz to zrobić, że jesteś gotowy, że wykazujesz odwagę, wiarę, a teraz okaż mi zaufanie, a tej osobie szacunek i moją miłość do niej. Niech ona zobaczy moją miłość w tobie. Jak będziesz jej słuchał, jak będziesz wyrażał swój szacunek i zainteresowanie. A czy z czymś wam było trudno w trakcie tych rozmów?
Trudno było przypomnieć czasy, jak się było.
To trochę jest fałszywa sytuacja, ponieważ rolą jednej osoby było właśnie to takie kombinowanie, żeby nie uwierzyć, mimo że ta ewangelizująca miała szczere chęci.
I argumenty?
Tak. Nie, ale dlatego powiedziałem, że grać siebie z tego, jak było kiedyś. Nie, nie.
Nie, ale nie jest łatwo. Tak. Nie, nie jest łatwo. To jednak zmieniał różne rzeczy.
Ale to jest fajne
doświadczenie. Tak, ale kiedy ludziom opowiadacie swoje historie nawrócenia, to mówicie też o tym okresie przed, tak? Coś tam mówicie, coś tam pamiętacie jeszcze z tego. Bóg nie wykasował nam pamięci.
Ja przypomnieć sobie siebie w taki sposób, wiesz, jakby ktoś do mnie podszedł, jaka ja byłam 30 lat temu, to tak nie jest łatwo.
To prawda, to prawda.
To prawda.
Wiecie, ja mam taką świadomość tego, że skoro teraz bardzo rzadko spotykam ludzi takich, już rzadko mi się zdarza, że ktoś przy pierwszej rozmowie gdzieś na ławce w parku czy gdzieś tam rzeczywiście zdarza się, ale rzadko, pomodli się o przyjęcie Jezusa, dojdziemy do końca Ewangelii, więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że jestem jakimś elementem w tej układance, w tej jego podróży, nie? I to, co ja jeszcze używam, to jest... moja historia razem z treścią tych czterech praw duchowego życia, z moim świadectwem, którą daję każdemu, z kim rozmawiam. Więc wtedy ta osoba może sobie już w domu gdzieś tam albo gdzieś tam przy innej okazji zerknąć do tego, więc ma treść Ewangelii, ale ma też praktyczne zastosowanie, co z tym ktoś zrobił, jak on to zrobił. Nie? Więc jest do mnie też kontakt, ostatnio nawet jeden pan, z którym rozmawiałem, napisał do mnie. Rzadko to się zdarza, ale też się zdarzyło. Więc dla mnie to jest jedno z takich narzędzi najbardziej spersonalizowanych, które możemy użyć. Wiecie, przychodzi do mnie hydraulik do domu, mogę mu to dać i powiedzieć, dlaczego mu to daję. Jadę z kimś w pociągu, mogę mu to dać i powiedzieć, dlaczego mu to daję. Że to jest o najważniejszej decyzji w moim życiu i fragmenty z Biblii, które mi pomogły zrozumieć i podjąć tą decyzję. Wiecie, mam... mojemu szwagrowi, nie wiem, czy to jest szwagier, mąż siostry mojej żony, dałem taką książeczkę kiedyś, jak był u nas na święta wielkanocne. Gdzieś w ciągu tego roku jakoś się tak schorował dosyć mocno, jakoś ciężko mu było. Tak po roku Monika mówiła, zadzwoń do Krzysztofa, zapytaj się, co tam u niego i tak dalej. Nie? Ja zadzwoniłem do niego. I też w trakcie tej rozmowy mówiłem, Krzysztofa, pamiętasz, rok temu dawałem ci taką książeczkę? On mówi, tak, dwa albo trzy dni temu czytałem ją, sięgnąłem do niej, czytałem ją. I my nawet nie wiemy, kiedy ludzie po to sięgną z powrotem, nie? Ale wtedy, kiedy próbowałem z nim rozmawiać, on był gotów tylko na jakąś małą dawkę. Ale kiedy ma to, Bóg może też tego użyć. Możemy my do tego wracać, albo Bóg tego użyje, więc... Dla mnie to jest super narzędzie, do tego zawsze będę zachęcał. Poza tym jak przygotowujemy swoje świadectwo, tu Wojtek jest specjalistą, to tak naprawdę my sami już musimy myśleć o tym, jak to przygotować, żeby to w ogóle było zrozumiałe dla ludzi, żeby to było w ogóle w ich języku. Bo już my tak bardzo przysiągnęliśmy tym biblijnym, kościelnym językiem, a tu chodzi o to, żeby to było w ich języku zrozumiałe dla nich. Nie? Więc dla mnie samego to jest fajna lekcja. Ja jak z chłopakom, których ja prowadzę w uczniostwie, pomagam w tym, żeby coś takiego mieli, to jest też bardzo dobre ćwiczenie do tego, żeby oni sobie poukładali. Potem to się przekłada na to, jakim językiem oni rozmawiają z ludźmi.
Ale to się wydaje, że co? Że mamy też coś takiego zrobić, a gdzie to dać do wydrukowania?
Bardzo dobre pytanie. Znaczy, ja nie sugeruję, ja zachęcam, bo wiem, ja widzę w swoim przypadku, że mi to bardzo często pomaga. A nie chodzi o to, żeby mi pomagało, ale chodzi o to, że to ma pomóc tej drugiej stronie, która może z tym zostać, bo nie jest teraz gotowa na usłyszenie, przyjęcie wszystkiego. Więc ja chcę dać taką możliwość. Nie? Znaczy, u nas w ruchu tym chrześcijańskim T28 jest takie małżeństwo, Sylwestrowicz, Janusz i Jela się nazywają. Oni, wiem, że cyklicznie pomagają stworzyć sobie takie książeczki. Właśnie moja żona i tam jeszcze dwie dziewczyny, które ona też prowadzi i duchowo też sobie zrobiły, właśnie mają do odbioru. Ja to zrobiłem tak, że ktoś tam graficznie to przygotowywał. Ja już mam taką wersję do drukarni, powiedzmy, tej mojej książeczki. I Adrian, z którym się spotykam, któremu pomagałem przygotować swoje świadectwo, poszedł z tą wersją, którą mu wysłałem do jednej drukarni i tam na miejscu mu jego świadectwo wstawili zamiast mojego i wydrukował dla siebie sam. Czyli drukarnię już trzeba znaleźć samemu sobie, najlepiej najtańszą, jaka jest możliwa. I więcej się drukuje, to jest taniej. Ja przy 200 pierwszych płaciłem dużo więcej niż potem, jak 1000 sobie drukowałem. Tak, to ja tu zostawię, ona będzie do wzięcia, kilka sztuk tutaj wystawię, dobra? Jak będziecie wychodzić. No, to jak będzie potrzeba, to ja mogę jeszcze...
Czy skontaktujecie przez ruch MT28, już teraz znajdziemy.
Tak, albo jak rzeczywiście komuś zabraknie, ja mogę jeszcze dorzucić, ale mam tu chyba wystarczy, kilka zawsze. Wiecie, ta książeczka jest też niesamowita w tym, że... Za każdym razem, kiedy wychodzę z domu, tak jak opowiadałem ci wczoraj, to wiecie, sprawdzam, patrzę, czy ja ją mam ze sobą. Nie, czy wychodzę do lekarza, czy do sklepu, czy pobiegać, czy na rower, czy do pociągu. I nie po to, że czuję się jak bez ręki, ale po to, że w mojej głowie jest gotowość wyrażona Bogu. Panie Boże, gdziekolwiek idę, w jakimkolwiek celu, jestem gotów, żebyś mnie użył, jeśli tego zechcesz. Tak? Moja gotowość. Czyli ewangelizacja staje się stylem naszego życia, a nie jakiejś akcji raz w miesiącu kościelnej, ale po prostu jest stylem życia, każdego dnia. Codziennie rano również mogę modlić się do Boga o to, Panie Boże, chcę być błogosławieństwem dla każdej osoby, którą postawisz na mojej drodze dzisiaj. I to, że myślę o sobie, może kilka razy na palcach jednej ręki mogę policzyć, kiedy zdarzyło mi się rzeczywiście nie mieć tego, bo byłem tak przebrany i tak na krótko wychodziłem, że akurat w tych kieszeniach gdzieś tam nie miałem tego. Teraz mam to prawie we wszystkich kieszeniach i spodniach i plecakach. Więc mi to pomaga też w moim podejściu do ewangelizacji. Nie? Ale wracając, gdzie tu w ogóle jestem, słuchajcie. Jak sobie myślę o tych dobrych pytaniach, to one wyrażają, które wyrażają zaciekawienie, one rodzą się z pragnienia, aby lepiej kogoś zrozumieć, czyli to jest ich powód. Wypływają naturalnie z kontekstu rozmowy, czyli te pytania dotyczą tego, o czym mówi ta osoba. To nie jest tak, że ona sobie coś mówi, a ja już w głowie sobie układam, o co ja będę pytał tak naprawdę. Nie? I Panie Boże, pomóż, bo ona tak dziwnie mówi, że ja nie wiem w ogóle, o co ją zapytać. Ale niech to dotyczy tego, co ona właśnie mówi. Po trzecie, pokazują, że uważnie słuchasz tą osobę. Po czwarte, pobudzają do dalszej rozmowy i refleksji też tą osobę. I ją zachęcają do rozmowy z tobą. Dobra. I pomagają we wrażliwy sposób poznać system wierzeń tej drugiej osoby. We wrażliwy sposób. Nie jakiś tam krytyczny. I wiecie, będziemy tak naprawdę spotykać różne osoby, które będą bardziej inteligentne od nas, które będą bardziej lub mniej agresywne, które będą bardziej lub mniej religijne w swoim życiu. Naprawdę różne. I bądźmy tego świadomi, że każdy z nich jest osobą, którą stworzył Pan Bóg. A więc dowiedz się, co Pan Bóg robił już w jej życiu, jak to robił, jak ona na to reagowała, jak to przyjmowała, co jej się nie podobało. I odbiera jednocześnie od Ducha Świętego, jak możesz jej pomóc dalej, do czego zachęcić. Nie? I wtedy ta osoba, wiecie, bo ja myślę, że wiele osób, z którymi rozmawiamy, są zniechęceni do rozmów na duchowe tematy ze swojego życia. Z tego, jakie rozmowy mieli już. I być może po takiej rozmowie z tobą pomyślą, o, jednak można rozmawiać o Bogu. Można rozmawiać na duchowe tematy. Nie? I będą mieli takie pozytywne wrażenie i być może następnym razem przyjdzie ktoś, również stanie na ich drodze wierzący i będą już takim gotowym owocem do zerwania. Bo ty, kiedyś jak w Gliwicach rozmawiałem z takim gościem, Grajkiem, no to właśnie on mówi, że zbyt często spotykam takich ludzi jak ty ostatnio, więc sięgnę po tą Biblię w końcu. Nie? Więc to był efekt jego kilku spotkań z ludźmi wierzącymi, którzy zasiali. Ktoś potem przychodzi i zbiera ten owoc. Więc najczęściej będziemy siać, ale też Bóg, przynajmniej ja czasami jestem zły na to, że ojejku, znowu spotykam ludzi, którzy nie słyszeli. Gdzie są ci wierzący, którzy mają głosić? Ale na szczęście Bóg też w ciągu roku zachęca mnie kilkoma przypadkami, którzy rzeczywiście są takim fajnym, super owocem do zebrania i oddają swoje życie Panu Bogu. Więc wtedy godzę się na to. Dobrze, Panie Boże, jeśli jest taka potrzeba, będę siał. Nie? Ale dzięki za te owoce, które dajesz mi też widzieć i dajesz mi zbierać. Więc jeśli chodzi o jakieś narzędzia, jeśli ktoś z was tego diagramu światopoglądowego nie widział, no to jest... No to jest takie bardzo dobre narzędzie, jak dla mnie, głównie do młodych ludzi, jak myślę sobie, studentach albo takich do 35 lat, żeby zacząć rozmowę. Nie trzeba być specjalistą od światopoglądów, specjalistą od psychologii, socjologii, filozofii, ale to jest tak naprawdę tylko 5% rozmowy na ten temat, a potem już rozmawiamy na duchowe tematy. To jest taki diagram, gdzie osoba odpowiada na różne pytania, wychodzi jakiś światopogląd. Znaczy, mamy różne wersje. Albo taki duży roll-up, gdzie sobie stawiam i ludzie sami podchodzą na przykład, nie? I patrzą, co tam jest i robią sobie. Jak wyjdzie mu światopogląd, ja czytam mu definicję, pytam się, czy się z tym zgadza. Mam kilka pytań, które mogę zadać do tej definicji, więc też one dotyczą tego, co on o tym myśli. Czasami to są takie pytania, trochę kij w mrowisko, czy to ma sens. A to jest jedno z takich narzędzi, które ja w ostatnich latach bardzo lubię, jeśli chodzi o młodych ludzi, które pomaga mi rzeczywiście nawiązać rozmowy i wykazać zainteresowanie tym, w jakim miejscu oni są. A z tego, co wiem, jakieś egzemplarze tej książki jeszcze chyba u nas w biurze są tutaj w Warszawie, więc można pewnie je jakoś zamówić. Ja z chłopakami i facetami, z którymi się spotykam, przerabiam sobie po rozdziale i rozmawiamy o tym. Oczywiście to jest pewna amerykańska kultura, w której ona jest napisana, ale jest bardzo dużo zasad i praw, które naprawdę możemy też zastosować w swoim życiu. Więc bardziej chodzi o poszukiwanie tego, a nie kopiowanie tego, co tu jest napisane. Tak? Czyli chodzi o te zasady, które są. Więc ja osobiście polecam. To co, słuchajcie, pomodlę się na koniec. Panie Boże, wiemy, że nie ma przypadków w naszym życiu, bo ufamy Tobie i wiemy, że Ty chcesz działać i swój plan realizować w nas i przez nas. I wiem też, że żadna osoba nie jest tutaj przypadkiem. I dziękuję Tobie za to, co czynisz w życiu każdego z nas, za to, że doprowadziłeś nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. To jest wszystko Twoja łaska i Twoja zasługa. Ale też dziękuję Tobie za to, że nie tylko możemy cieszyć się relacją z Tobą, ale też jest niesamowitym przywilejem, że Ty chcesz używać nas w budowaniu Twojego Królestwa. To jest zaszczyt, łaska, ale też wielka odpowiedzialność. I chcemy, Boże, być narzędziami w Twoich rękach. Nie chcemy realizować swoich planów, używać swoich metod, ale chcemy być narzędziami w Twoich świętych rękach. Więc proszę Ciebie, abyś napełniał nas Twoją miłością, która zaprowadziła Twojego Syna na krzyż. Abyś uczył nas patrzeć na ludzi Twoimi oczami, kochać im Twoim sercem, okazywać im Twoje zainteresowanie i po prostu ich kochać. I proszę Ciebie też o taką wrażliwość na Ducha Świętego, który będzie nas prowadził, będzie nam podpowiadał, będzie nam będzie nam wskazywał różne rzeczy. Też jednocześnie oddajemy Tobie te sytuacje, które być może, których żałujemy do tej pory. To jak głosiliśmy Ewangelię. I proszę Ciebie, abyś zrzucił z nas taki ciężar poczucia winy, bo wiemy, że Ty o te osoby zatroszczysz się. Ty postawisz nas na nowo albo kogoś innego na ich drodze. I ja również doświadczyłem tego w swoim życiu, że tak było. Więc uczyń nas takimi naprawdę narzędziami, które będą takim przepływem Twojej łaski, Twojej miłości, Twojej Ewangelii. I niech ludzie poznają to, jaki jesteś. Niech rzeczywiście w Polsce będzie wzbudzonych coraz więcej robotników na Twoje żniwo, którzy niosą Ciebie, Twoje królestwo budowane. Spraw, Panie, abyśmy coraz więcej widzieli ludzi, którzy są takim gotowym żniwem do zebrania. Niech Tobie w tym wszystkim będzie chwała i Ty bądź w centrum tego wszystkiego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Wam bardzo.
Poznaj ruch Ewangeliczna Polska na www.ewangeliczna.pl.